Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. My zaczynamy Kurier Samopołudnie od wybrania się w trasę kampanii wyborczej. W Krakowie jest Ireneusz Raś, poseł Koalicji Polskiej, kandydat do Sejmu Trzeciej Drogi. Dzień dobry, panie pośle.
Witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie słuchaczy Radia Wnet.
Szum za nami, bo to droga, to spotkania, to rozmowy z wyborcami. Tak. W jakim nastroju jest Kraków i czy w Krakowie są jacyś wyborcy Trzeciej Drogi, panie pośle, w ogóle?
No tak, na trasie tej kampanii przymierzamy trochę dzisiaj rano o poranku spotkania na ulicy Krakowskiej w rejonie Nowej Huty, a potem inaugurację dwóch uczelni krakowskich. Kraków to miasto akademickie. To jest bardzo ważna kwestia. Prawie 200-tysięczna rzesza studentów. To są ważne kwestie. Także inauguracja Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i Uniwersytetu Rolniczego były w planie. Właśnie w tej chwili jestem na holu auli Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
I tam czekają kolejne uroczystości. Panie pośle, w ramach tych uroczystości pewnie jest miło i przyjemnie, ale trzeba także odpowiedzieć na parę kluczowych pytań. W tej fazie kampanii zdaje się relokacja migrantów na czoło się wysuwa. Unia Europejska ten projekt forsuje. Trzecia Droga popiera europejskie pomysły, czy będzie je blokować i opóźniać?
No, stanowisko nasze jest znane od dłuższego, przedstawione, ono jest niezmienne. Było wyrażone przy pomyśle rządzących, żeby stworzyć wokół referendum i to pytanie, ono jest gdzieś tam postawione w tym referendum. My uważaliśmy, że referendum jest potrzebne, bo w tej kwestii większość sił politycznych w Polsce mówi jednym głosem. Przymusowa relokacja jest niedopuszczalna i na tym stanowisku stoimy też jako Trzecia Droga. Koalicja Polska to wyrażała wielokrotnie i te zapewnienia są zapewnieniami i moimi, i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Bo pojawia się pytanie, co będzie, jeżeli Unia Europejska ten pakiet przyjmie. Na to wszystko wskazuje, co wówczas zrobi rząd opozycyjny. Będzie tych migrantów nie przyjmował, to będzie kara. Będzie przyjmował, to będzie kłopot.
No, pomogę. No, trzeba z partnerami europejskimi rozmawiać, tak, niewątpliwie. W tej chwili widać, że rządzący nie zajmują się tymi kwestiami, tymi negocjacjami. Wszystkie czynności i te figury polityczne wykonują tylko pod dyktando krótkoterminowej potrzeby wynikającej z kampanii wyborczej. Rząd jakby w tej kwestii nie pracuje. To jest bardzo źle, nie? I jeżeli chodzi o ten kłopot wizowy, tę aferę wizową, o której nie będę tłumaczył, wszyscy wiedzą, o czym mówię, to uważam tutaj za mankament w tych relacjach, ponieważ nasi partnerzy z Unii Europejskiej mogą ten argument wykorzystywać do tego, żeby pokazywać, że Polska de facto, blokując relokację i nie dyskutując w ogóle, w jaki sposób rozwiązywać globalnie te problemy, jednak wpuszczała na terytorium Unii Europejskiej, bo nie tylko na Polskiej, ludzi do tego nieuprawnionych z Azji i z Afryki. To jest argument dla tych, którzy mogą go używać do tego, żeby pokazać taką hipokryzję Polski. To jest hipokryzja oczywiście rządu polskiego, no ale ona odbija się również na tych negocjacjach. Czy one będą prowadzone dziś, czy w przyszłości przez następny rząd. To uważam za taką bolączkę tego wszystkiego, którą nam zafundował rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Nie jest, ale bardzo podobna afera była za Radosława Sikorskiego, może ciut większa, tam też w konsulacie sprzedawano polskie wizy. No jest tak, że wydaje się, że...
Nie słyszałem. Nie słyszałem, panie redaktorze.
Było w Afryce też. Łatwo to sprawdzić. Zaraz będę miał dla pana posła szczegóły oczywiście, które wyszukam. To nie jest skomplikowane, ale jest tak, że to być może jest pretekst. Oczywiście w Polsce jest kampania wyborcza i afera wizowa jest używana tej kampanii wyborczej, ale ona rykoszetem trafia na stół kanclerza Scholza. On może powiedzieć, proszę, to nie my, Niemcy, robimy kłopoty, tylko robią to Polacy. Portal OKO.press, bardzo lewicowy portal, bardzo bliski lewicy i Koalicji Obywatelskiej, zrobił taki dziennikarka tego portalu bardzo rzetelny materiał, gdzie pokazuje, że z Iraku w roku 2021 Polska wydała 3000 wiz, a Niemcy 30 tysięcy wiz dla Irakijczyków. I tak samo z Afganistanem, i tak samo z Iranem, że chyba jest dużo propagandy, jak się spojrzy do liczb wizowych, to i tak wychodzi na to, że Niemcy z tych krajów tych wiz wydali więcej, Polacy wydali dużo wiz dla Ukraińców i Białorusinów. Pytanie, czy to źle, panie pośle?
To nie źle i to są te argumenty, które my przedstawiamy, że ta przymusowa relokacja po tej pomocy humanitarnej i uchodźczej dla obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się w obszarze wojny, jest bezprecedensowa i to trzeba było wykorzystać w relacjach właśnie z naszymi partnerami europejskimi. Na początku wydawało się, że to jest mocna dla nas karta przetargowa, nie tylko w tym temacie, ale w każdym. KPO, innych funduszy, które mogłyby spłynąć do Polski za to, co nasi obywatele zrobili, ale to zostało wszystko zaprzepaszczone. Tylko i wyłącznie z pobudek gry na rynku wewnętrznym jakimiś hasłami, które z gruntu straszą, a nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. To jest największy zarzut mój jako polityka do tego, co wyprawiają koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, bo ja uważam, że można walczyć, ale nie wolno walczyć z interesem państwa polskiego, a to niestety się będzie odbijało na interesie państwa polskiego, bo oczywiście Niemcy mogą sobie podejmować, poprowadzą swoją politykę wizową, ale ci, którzy przyjeżdżali na te wizy do Niemiec, raczej do Polski nie zaglądnęli, tylko pojechali gdzieś właśnie do Niemiec docelowo. Natomiast ci, którzy przyjeżdżali do Polski i którzy wykupywali te drogie bilety wizowe u pana Wawrzyka, ministra i całej tej spółki, oni trafiali tylko i wyłącznie do tranzytu i jechali dalej do Niemiec, Francji, a nawet, jak wiemy, na granicy meksykańsko-amerykańskiej zostali zidentyfikowani i to służby amerykańskie zaalarmowały opinię publiczną i władze Polski. I tak się mleko rozlało i tak padł wiceminister wiceminister spraw zagranicznych pan Wawrzyk.
Chociaż prokuratura nic mu nie zarzuca pod względem materialnym, to jest, nie wiem, czy do końca prawda, pan podtrzymuje, czy pan stawia taką tezę, że minister Wawrzyk jakby brał łapówki, bo tego w materiale nigdzie nie ma.
Wysyłał na pewno instrukcje, które
tak, ale czy robił to w dobrej wierze, bo myślę, że to są aktorzy Bollywood, którzy muszą przyjechać. Czasami tak się dzieje, to się działo też za platformy na pewno, że była jakaś sprawa, ważny gość jedzie, ułatwijcie. Trochę naturalna sprawa.
Panie redaktorze, ocenił to już sam na końcu Jarosław Kaczyński, który
dymisjonując, ale tak, ale za błąd polityczny, a nie za...
Usunął z listy wyborczych Prawa i Sprawiedliwości błąd polityczny. No tak, to jest odpowiedzialność polityczna.
Jasne.
Ale za którą stoją konkretne pieniądze według kto zarabiał? No ktoś związany
jasne
z układem władzy, to niewątpliwie.
To jest, to są...
nie trafiło to na konto pana Wawrzyka, pewnie taki głupi pan Wawrzyk nie jest.
Ireneusz Raś naszym gościem. To są zasady w Prawie i Sprawiedliwości. Pan minister Wawrzyk zniknął z rządu, zniknął z list Prawa i Sprawiedliwości. W trzeciej drodze są pewnie inne zasady. Pan poseł Radosław Lubczyk, który zdaniem dziennikarzy Wirtualnej Polski w sposób niezasłużony pobierał uposażenie poselskie. Przez to wziął, chyba zainkasował 500 000 złotych przez parę ładnych lat, których nie powinien chyba zainkasować.
To po pierwsze przez 8, po drugie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość też zmieniło reguły gry, jeżeli chodzi o pracę poselską. Jak ja przychodziłem do parlamentu w 2005 roku, to poseł musiał wybrać, czy jest poseł zawodowym,
Albo tak prowadzi, albo nie prowadzi.
Albo nie prowadzi.
Pan Lubczyk stwierdził, że jako dentysta i właściciel firmy dentystycznej jest tak biednym człowiekiem i ma takie duże obciążenia. Rozumiem, ma samochód za milion złotych, musi go spłacać. Ma Ferrari za milion złotych, musiał go spłacić i spłacił go z moich pieniędzy. I z każdego z nas, bo każdy z nas spłacił jego...
Panie redaktorze, bo prawda jest taka.
I prawda jest, że jest waszą jedynką.
Prawda jest taka. Pan poseł Lubczyk jest dokładnie w takiej samej sytuacji, jakiej dzięki zmianom w regulaminie funkcjonowania posłów wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, a dotyka to 90 posłów. 90. O nim się pisze tylko i wyłącznie na zamówienie. Czego ja nie akceptuję.
Czy wirtualna Polska pisze na zamówienie? Bo to bardzo poważny zarzut, panie pośle.
Tak. Nieprzypadkowo według mnie, być może wirtualna Polska została wprowadzona w jakąś grę. To się nieraz w mediach zdarza. Ja też nieraz rozkładam ręce. Dlaczego zajęto się jakąś sprawą, która zgodnie z procedurami, przecież pan sam też wie, że pan Lubczyk nie złamał żadnego prawa i regulaminu. Natomiast ja powiem tak, że Prawo i Sprawiedliwość zmieniło również te zasady funkcjonowania posłów tak daleko idąco i jeszcze bardziej bym to te zmiany cofnął, że niektórzy posłowie mogą pracować w spółkach Skarbu Państwa, tylko dlatego wiemy, o co chodziło. Większość w parlamencie przez ostatni rok miał problem pan Jarosław Kaczyński.
Lech Kołakowski, jeden taki przypadek, zresztą pan Lech Kołakowski na listach PiSu i on na listach PiSu się nie znalazł. A pan Lubczyk jest waszą lokomotywą w województwie lubuskim.
Ponieważ to samo dotyczy senatorów, lekarzy PiSu i postów lekarzy PiSu. Dokładnie to samo.
I też posłów Platformy Lekarz, jakoś lekarze są strasznie biedni, chociaż to już nie są lata 90. i jakby zapytać teraz...
Ja znam pana Lubczyka i powiem tak, to jest człowiek, który bardzo dużo charytatywnie też działa w swoim okręgu, jest wybierany do tej pory, był nie z jedynek, tylko z niższych miejsc. Także powiem szczerze,
jak się jeździ, niego,
a że ma na kredyt kupiony, bo akurat jego żona jest fanką motoryzacji i kupił na kredyt samochód luksusowy i przecież go nie krył. Nawet był w Warszawie.
Nie krył się, tylko
z właścicielem.
Tylko pytanie, dlaczego ja mam spłacać samochód i my wszyscy. Dlaczego my wszyscy mamy zrzucać się panu Lubczykowi na samochód za milion, żeby jego żona była szczęśliwa? To niech pan Lubczyk mi kupi samochód za milion, też będę szczęśliwy. Niech się złoży pan Lubczyk na mój samochód, a co?
Pan Lubczyk dokładnie postępuje tak jak 90 innych posłów, dzięki temu, że PiS zmieniło zasady, żeby tylko swoim posłom dodać trochę. No oczywiście musiała być to zasada uniwersalna. Jest prawo i tego prawa trzeba przestrzegać. Czy można zrezygnować z uposażenia? Pewnie można byłoby zrezygnować, ale wie pan, jesteśmy w radiu, które sobie ceni też pewne liberalne gospodarczo działania, więc ja akurat człowieka, który pracuje na co dzień i płaci podatki, bo ma spółkę z o.o. dodatkowo do tego, że jest posłem, nie piętnowałbym, bo on też płaci podatki jako firma do budżetu państwa. No,
skoro o liberalizmie gospodarczym, to na szybko nie mamy czasu, żeby każdą sprawę roztrząsnąć. Jedną sprawę przyjmijmy. Są takie sondaże w ostatnich dniach, które pokazują, że będzie możliwa koalicja powyborcza Lewica, Koalicja Obywatelska, Koalicja Trzecia Droga, czyli pewnie cztery różne kluby. Klub PSL-u, klub Hołowni, klub KO i klub Lewicy będą tworzyć wspólny rząd. To jest, wydaje się to, że ewentualnie będzie taka możliwość. Co się stanie przy takiej koalicji z 800+?
Zna pan moje poglądy, Kośniaka-Kamysza, chcemy powiązać 800+, chcieliśmy powiązać z pracą, czyli 500 stosowane jako takie rzeczywiście wyrównywanie trochę szans dodatkowych na dziecko, ale chcielibyśmy odejść od takiej sytuacji, kiedy praca w ogóle w Polsce nie jest szanowana, nie jest doceniana, tak przez ostatnie 8 lat do tego doprowadzili rządzący i powiązanie jakby aktywności z tym, że państwo w sposób lepszy pomaga. Taka zachęta powinna być Natomiast no, tak szeroka koalicja rzeczywiście wymagałaby ustaleń priorytetów państwa na jakiś tam okres kadencji. I wiadomo, że najbardziej takie skrajne pomysły nie miałyby prawa realizacji. No, patrząc na pana Zandberga, no to trudno z moimi poglądami gospodarczymi jego w pełni wobec tych poglądów postawić znak równości. No, ale są pewne rzeczy do zrobienia. Nieraz w Europie takie szerokie koalicje funkcjonowały. Natomiast na razie koncentrujemy się na tym, żeby wygrać te wybory. I trzecia droga rośnie w ostatnich dniach, tygodniach. Myśmy to wiedzieli. Pracujemy na dole, na ulicach, przekonujemy ludzi. I my byśmy chcieli realnej programowej zmiany. Mam nadzieję, że koalicja, którą będziemy tworzyć, da tą możliwość, bo przestańmy się kłócić o władzę. Zacznijmy robić coś dla ludzi i odbudowywać mocną pozycję
Polski. Teraz jak rozumiem, 800 plus powszechne zniknie, jeżeli ta koalicja będzie tylko dla pracujących, tak?
Nie mówię, że zniknie, bo do zniknięcia to trzeba mieć większość. Natomiast ja mówię nasze stanowisko i powtarzam tą filozofię, którą chcemy stosować przy funkcjonowaniu państwa. Tego, że myśmy chcieli, żeby rządzący się zgodzili, żeby 800 plus było połączone z pracą, żeby na przykład jeden rodzic był zatrudniony. Też na ulicy mówią to ludzie, że dość tylko i wyłącznie socjalu, ktoś musi na ten socjal zapracować.
I o tym mówił Ireneusz Raś, wicelider, czyli drugi na liście trzeciej drogi w Krakowie. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
W Krakowie, Olkuszu, Miechowie i w powiecie ziemskim Krakowie. Pozdrawiam serdecznie Radio